Amen. Chwała Panu, drodzy bracia i siostry. Pozwólcie, krótko się pomodlę. Boże wiekuisty, Tobie pragnę jeszcze raz podziękować, że możemy się spotykać tutaj, Panie. I wierzę, Panie, że Ty jesteś wśród nas. Dlatego proszę Ciebie, wypełnij ten czas, Boże Wszechmogący, i to Słowo swoją obecnością w Duchu Twoim Świętym. Przemawiaj, Panie, żeby to nie było przemawiane z mojego serca, ale żebyś Ty, Boże Wszechmogący, przemawiał przez usta moje. Proszę Ciebie, koryguj mnie. I ja modlę się o to, żeby to służyło dla chwały Twojej przede wszystkim, nie dla czyjej innej. Dlatego powierzamy się Tobie teraz i proszę Ciebie jeszcze raz, wypełnij ten czas obecnością i przemawiaj, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Moi drodzy, otwórzmy na początku Ewangelię Jana, 7 rozdział. W 14 wierszu czytamy takie zdanie. A gdy już minęła połowa świąt, wstąpił Jezus do świątyni i nauczał. I teraz warto sobie zadać pytanie, jakie to było święto. Jakie to było święto, dlaczego w połowie? Mamy odpowiedź w wierszu drugim. A było blisko żydowskie święto namiotów, inaczej Sukot. I widzimy tutaj w 14 wierszu, że w połowie tego święta Jezus przyszedł. Pytanie dlaczego? Czytamy dalej tutaj od wiersza trzeciego. Rzekli więc do Niego bracia, zanim jeszcze Jezus się zjawił na tym święcie, zanim poszedł do Jerozolimy, wszedł do świątyni, rzekli do Niego bracia Jego: odejdź stąd i idź do Judei, żeby uczniowie Twoi widzieli dzieła, które czynisz. Nikt bowiem w skrytości nie czyni, jeśli nie chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać, bo nawet bracia Jego nie wierzyli w Niego. Wtedy Jezus powiedział do nich: czas mój jeszcze nie nadszedł, lecz dla was zawsze jest właściwa pora. Świat nie może was nienawidzieć, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. Tak jak wiersz drugi wskazuje, było to żydowskie święto namiotów. Ja może byśmy się cofnęli na chwilę do Starego Testamentu i przeczytali krótko, co to święto ze sobą niosło. Ja pozwolę sobie przeczytać wyjątkowo z oryginału. Ten fragment. Jest to trzecia księga Mojżeszowa, rozdział 23. I może na początku wiersze od 33 do 36. Ja przeczytam przekład. Jest to na podstawie tych przekładów nasi tłumacze tłumaczyli do tych Biblii, które my używamy na co dzień. Ale chcę przeczytać, bo tu troszeczkę jest ciekawiej może przedstawione to. Od 33. Bóg przemówił do Mojżesza, mówiąc mu: przemów do synów Izraela, 15 dnia tego 7 miesiąca jest obchodzone święto Sukot, 7 dni dla Boga. Pierwszego dnia będzie święte zwołanie. Żadnej czynności zakazanej pracy nie będziecie wykonywać. Przez 7 dni przybliżać będziecie ofiary ogniowe dla Boga. 8 dnia będzie święte zawołanie dla was i przybliżycie oddanie ogniowe dla Boga. Jest to czas, gdy Bóg zatrzymuje naród żydowski, by był z nim jeszcze przez jeden dzień dłużej. Żadnej czynności zakazanej pracy nie będziecie wykonywać. Tu jest troszeczkę inaczej przetłumaczone, jak my czytamy. Może przeczytam jeszcze wiersze 40 do 44, do 44. I weźmiecie sobie pierwszego dnia owoc cytrusowego drzewa, nierozsuniętego, tak jest napisane tutaj, liście palmy, gałązkę mirtu i wierzby z nad potoku i będziecie się radować przed Bogiem, waszym Bogiem przez 7 dni. Będziecie je obchodzić, święto dla Boga, przez 7 dni w roku. Jest to wieczny, bezwzględny nakaz dla waszych pokoleń, że będziecie obchodzić je w 7 miesiącu. Przez 7 dni będziecie żyć w Sukot, czyli w szałasach. Każdy urodzony w Izraelu i konwersyta będzie żył w Sukot. Po to, żeby twoje przyszłe pokolenia wiedziały, że sprawiłem, iż synowie Izraela będą żyć w obłokach sławy, które przypominają szałasy święta. Obłoki sławy to mają być później. To jest proroctwo już wypowiadane święta, przypominające święta Sukot. Gdy ich wywiodłem z ziemi Egiptu, ja jestem Bóg, wasz Bóg. I tutaj ja chcę przytoczyć tak troszeczkę w święcie Sukot. Według tam, tak jak czytamy, ono trwało 7 dni plus jeszcze jeden dzień dodatkowy, był 8. 8 dzień, nie? Ale samo święto było trwało 7 dni. Pierwszy i ostatni dzień miał być bardzo uroczysty i wtedy był zwoływany cały Izrael. Każdy miał się tam udać do Jerozolimy, świętować. Byli arcykapłani, lewici. Oni to dbali o odpowiednią oprawę. I czytamy, że też Pan Jezus przyszedł na to święto w połowie świąt. Ale zanim powiem o tym najważniejszym aspekcie tego święta i co się tam wydarzyło, to chcę jeszcze tak zwrócić uwagę na jedną taką ciekawostkę, którą gdzieś tam sam niedawno odkryłem, powiem szczerze. A więc tutaj są wypowiedziane, że oni mieli przynieść ze sobą na te święta cztery okazy tam roślin, znaczy trzy rośliny i jeden owoc. Ten owoc, który tam cytrusowy, to się nazywa etrog. I tak pamiętacie, Pan Jezus mówił w Ewangelii Mateusza o przypowieść o glebach. Są cztery gleby. Cztery gleby, nie? A tutaj są cztery owoce. Każdy owoc, znaczy cztery rośliny plus owoc. Trzy rośliny plus owoc. I każda roślina i ten owoc coś symbolizowały. I tak na przykład, to tak tylko na marginesie chcę powiedzieć, co symbolizuje, bo to jest bardzo ciekawe, bo oni musieli z tym przyjść do świątyni. To były takie symbole. Pan Bóg, jak mówi pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał do ludzi, a na końcu tych dni objawił się przez syna swego. Nie? I Pan Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał do ludzi. Przemawiał poprzez proroctwa, przemawiał poprzez święta, o którym dzisiaj chcę powiedzieć. To wszystko miało znaczenie, żeby ludzie mogli odkryć wolę Pana Boga. Na końcu objawił się przez Syna, który wypełnił to wszystko. Można powiedzieć, poodkrywał, podokładał te takie brakujące puzzle i wypełnił. I co te owoce znaczyły? Ekrok, owoc cytrusowy, on jest bardzo podobny do cytryny. Prawie identyczny jak cytryna, ale to nie jest cytryna. I on symbolizuje serce człowieka. Krótko mówiąc, on ma smak, ten jako jedyny z tych tutaj roślin, on ma smak i zapach. I on symbolizuje takiego człowieka, który ma smak i zapach, czyli żyje według słowa, czyta słowo, czyta prawo Boże, to jest smak, czyta prawo. Czyta prawo codziennie, czyta Biblię, to możemy powiedzieć, że czytamy Biblię, a zapach to jest to, że żyje według tego i że to widać, że to się roznosi, że to wokół niego ta woń jest przedstawiona. To jest taki symbol. Następnie jest gałązka palmy daktylowej, która była, którą mieli przynieść, nie? Inaczej lulaw po hebrajsku. I jak zjemy daktyla, to wiemy, że on smakuje. Natomiast on nie pachnie. I to on symbolizuje takiego człowieka, który zna prawo, czyta je codziennie, ale w życiu tego po nim nie widać. W życiu po nim tego nie widać. Czyli to jest taki człowiek, który po prostu zna, uczy się prawa, ale w życiu może być to zaprzeczenie. Następny to jest mirt. Też gałązka mirtu. Mirt z kolei posiada zapach, ale nie ma smaku. I to jest przyrównanie do takiego człowieka, który nie zna Słowa Bożego. Znamy, wiemy, że ludzie, że są ludzie, bracia nasi, którzy się nawrócili, a nawet nie mają Biblii. Ale Pan Bóg jednak spowodował to, że gdzieś tam usłyszeli i zastosowali to prawo w swoje życie i żyją zgodnie z zasadami Bożymi. Szczególnie wiemy o tych braciach, którzy są prześladowani gdzieś tam w Chinach, w Azji. Niedługo będzie to też i w Europie również. Mam nadzieję, że nie, ale wszystko do tego zmierza. Że to jest taki człowiek, który nie ma smaku, ale ma zapach. Jego życie świadczy o tym, że on żyje. I czwartym takim symbolem jest gałązka wierzby, która gdzieś tam rośnie sobie, ale ona tak naprawdę nie ma ani zapachu, ani smaku. I to pokazuje człowieka takiego, który nie zna ani Słowa Bożego, ani nie żyje. Czyli takiego, który jest kompletnie gdzieś tam w oddali żyje od zasad, praw Bożych. I to było bardzo ważne. Oni mieli to przynosić ze sobą na to święto, bo to było wyjątkowe święto. Ja chcę się skupić tutaj, omawiając to święto, o jednym takim najważniejszym znaczeniu tego święta, które było w połowie świąt, w tym wielkim dniu Pan Jezus przyszedł. Oni mieli przyjść, to miało symbolizować i te wszystkie owoce, i ten owoc, i te wszystkie gałązki miały być ze sobą połączone. To miało dla nich być takim po prostu w pamięci utkwić, że oni mają żyć tak, w taki sposób, żeby przede wszystkim żyli zgodnie z prawem i stosując te prawo, żyjąc w taki sposób, nie? Z drugiej strony też w życiu naszym mogą być takie sytuacje, że my, przechodząc przez różne kryzysy, doświadczenia, możemy być takim po prostu też gałązką palmy daktylowej, że przechodzimy przez różne doświadczenia, żyjemy ze Słowem Bożym, ale nagle gdzieś jakieś doświadczenia i gdzieś po prostu gubimy się, nie? Albo odwrotnie. I tutaj właśnie Pan Bóg miał to na celu, wyznaczając Mojżeszowi, żeby oni tak przychodzili właśnie, żeby pamiętali o tym, że mają żyć właśnie w taki sposób cały czas. To jest to, co chciałem tutaj przeczytać. Teraz prawda jest taka, że te święto szałasów, które odbywało się w Jerozolimie, to był wyjątkowy czas. W czasie obchodów tego święta Jerozolima była wyjątkowo przyozdobiona i wyjątkowo przystrojona. Generalnie była bardzo mocno oświetlona. Oni dbali o to wtedy, żeby w całej Jerozolimie, choć to było święto szałasów, żeby cała świątynia emitowała światłem. Stawiali takie wysokie słupy na 25 metrów. Na końcach tych słupów były złote lampy, duże złote lampy ze złota, napełnione oliwą i ta oliwa paliła się praktycznie cały czas, całą noc, dając takie światło. Usytuowana na wzgórzu świątynia była takim punktem centralnym. Tam wtedy w trakcie tego święta setki tysięcy Izraelitów pielgrzymowało właśnie, żeby przyjść. Tak jak są świadectwa, jak są przekazy z tamtego czasu właśnie, kiedy kiedy odbywało się to święto, tam generalnie w świątyni, poprzez, że te lampy takie dawały taki blask światła, nie było miejsca takiego, gdzie choćby, które byłoby choćby zacienione. Nie? Było to wszystko oświetlone. Ewangelia Jana, 14 rozdział, pisze: a gdy minęła już połowa świąt, wstąpił Jezus do świątyni i nauczał. I można sobie zadać pytanie, co wtedy akurat w połowie świąt się tam odbywało? Cóż to było? Bo tam były różne ceremonie. Były codziennie były składane ofiary. Każda była tam za coś, za grzechy i tak dalej, i tak dalej. To było w ogóle ostatnie święto jesienne, można powiedzieć, zamykający cykl świąt. I najważniejszym dniem to był właśnie ten dzień w połowie świąt. Ten dzień, i to jest pytanie, co to był za dzień. A w zasadzie noc, która była oświetlona. To była noc czerpania wody, czyli można powiedzieć święto w święcie. To była noc, oni to nazywali, że to była noc czerpania wody, święto żywej wody, zwane świętem kolorów, świętem barw, świętem barwnym. Ta woda była czerpana przez arcykapłana, później wylewana na ołtarz w tym świetle, ona się mieniła różnymi kolorami, to było bardzo uroczyste. I co jest najciekawsze w tym wszystkim, że to jest jedyny raz w roku woda była wylewana wtedy właśnie na ołtarz. Nigdy dopełnieniem ofiary w innych świętach, w czasie innych świąt, nie było dopełnieniem ofiary na ołtarzu, nigdy nie była woda. Tylko właśnie w środkowym, wielkim dniu święta, wtedy jedyny raz w roku arcykapłan wylewał. Ale chcę powiedzieć tutaj bardzo jedną ważną, istotną rzecz, że Żydzi nie oddawali czci wodzie i nie kłaniali się wodzie. Nie? To od razu chcę zaznaczyć. To nie był cel, żeby oddawać cześć wodzie, tak jak tutaj w naszej takiej, powiedzmy, cywilizacji i ogólnej polskiej tradycji jest tam gdzieś woda święcona, jakaś też jak są jakieś tradycje, że się bierze wodę, stawia. Nie mówię, że u nas, nie, że my, ale no generalnie pogańskie takie tradycje są, że się stawia wodę na oknie, żeby pioruny omijały. To nie, tutaj to nie było. To nie było to. Woda w ich przekonaniu nie miała żadnej mocy sprawczej, nie była wodą święconą. Dla nich zawsze był święty Bóg. W tym dniu, w tym wielkim dniu święta, 24 zmiany kapłańskie, które były ustanowione za czasów Dawida jeszcze i później Salomon tam ustanowił w świątyni, żeby one służyły, były 24 zmiany, dzieliły się na trzy grupy. Jedna grupa zostawała w świątyni przy ołtarzu, druga grupa udawała się nad potok Cedron, niedaleko za murem, tam oni szli, bo tam rosły właśnie wierzby. Oni ścinali te wierzby, ścinali mniej więcej, one miały takie około długości 6 do 8 metrów, wiązali je i stali, czekali w szeregu na dźwięk szofaru ze świątyni, który miał nastąpić. Trzecia grupa z arcykapłanem. W tym czasie podchodziła do sadzawki Syloe, o której czytamy, że tam Pan Jezus dokonał też cudu, uzdrawiając tego sparaliżowanego człowieka, który liczył na cud przy tej sadzawce. Arcykapłan wtedy szedł z takim specjalnym złotym naczyniem właśnie czerpać tą wodę z sadzawki Syloe, co znaczy cicho płynące i spokojne źródło. I to wszystko ma znaczenie, bo my już mamy otwarte księgi. My mamy Stary i Nowy Testament. Oni wtedy nie mieli. I do dzisiaj też niektórzy nie stosują Nowego Testamentu. Ale to wszystko miało znaczenie, bo cichy i spokojny to jest charakter właśnie Pana Jezusa. Arcykapłan wtedy nabierał tą wodę do tego naczynia. W tym, w tym momencie woda ta nazywała się Maim Chaim. Oni tak nazywali, czyli żywa woda. Żywa woda. Pamiętacie tą historię z Ewangelii Jana również, jak Jezus przechodząc przez Samarię, przez wśród Samarytan, podszedł do studni Jakuba i wyjaśnił Samarytance, co to jest żywa woda, że kto jej się napije, już pragnąć nie będzie. I to jest właśnie, oni tak to nazywali, żywa woda. Arcykapłan niósł naczynie pełne żywej wody. Ona w Biblii, ta woda, jest symbolem życia wiecznego, które daruje nam Jezus Chrystus. Ona mówi nam też o Duchu Świętym, który napełnia nas jak czysta woda z niebios. I arcykapłan, wędrując z tym dzbanem, wszedł w kierunku, wracał z tym dzbanem w kierunku świątyni. W tym momencie na sygnał szofaru ze świątyni, jak już ta woda była zaczerpnięta, ta grupa, która stała nad potokiem Cedron, szykowała się do marszu i ruszała z tymi gałęziami. Te gałęzie, tak jak wspomniałem, miały po 6-8 metrów wysokości. Szła z tymi gałęziami i machała tak. A one, te gałęzie, tak świstały. Wydawały taki odgłos. Wydawały odgłos. To jest symbolem Ducha Świętego, który później to wszystko symbolizowało, te proroctwo właśnie. Ten obraz taki symbolizował to, co miało rychło w tym mieście nastąpić później. W tym momencie te dwie grupy, czyli z arcykapłanem i ci kapłani, którzy nieśli te gałęzie, łączyli się razem w jeden pochód, szli. I tutaj też jest taki jeden ewenement. Nigdy wcześniej w żadnym innym obrzędzie oficjalnym żydowskim, biblijnym to nazwijmy, nie było czegoś takiego, żeby lewita szedł razem z arcykapłanami. A tutaj w tym święcie był wyjątek, że na przodzie tego całego pochodu szedł lewita przed arcykapłanem z fletem i grał. On miał też swoją nazwę symbolizującą. On miał też swoją nazwę. To wszystko, jak chcę zwrócić uwagę na to, tutaj opowiadając, że to wszystko wtedy już w tym połowie Wielkich Świąt wszedł Jezus do świątyni, on już tam był. On już tam obserwował, on już patrzył. Ten lewita miał swoją nazwę. Wiecie, jak on się nazywał, jak go nazywali? Ten, którego przebodli. On był symbolem z proroctw, właśnie symbolem z proroctwa Izajasza z 53 rozdziału, że naprzedzie szedł ten, którego przewodzi. To był obraz Mesjasza, który wchodził do świątyni. A oni to tak nazwali. I prawda jest taka, o kim w pismach powiedziano, że będzie przebity. My wiemy dzisiaj, że o Jezusie. I w tym czasie przyszedł właśnie Jezus do Jerozolimy, aby to się wypełniło. Flecista symbolizował Mesjasza, a w ślad za nim wchodził do Jerozolimy, do świątyni, Duch Święty, symbol Ducha Świętego, ci kapłani, którzy machali tymi gałęziami wierzby. Ten obrzęd cały, który miał wtedy miejsce w tym dniu, wyjątkowym święcie, które było prorocze, wtedy jeszcze było prorocze, był żywym proroctwem o Jezusie, o tym, co miało rychło nastąpić. Flecista wchodził do miasta, głos dźwięku fletu to symbol głosu Mesjasza. W Izajaszu w 42 rozdziale, drugi i trzeci wiersz jest napisane: nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu, trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. Idąc, oni właśnie nucili te wersety, że nie będzie krzyczał ani nie wyda odgłosu. Nie będzie krzyczał i nie wyda odgłosu. Ten flecista, to co on nucił wtedy na tym flecie, to symbolizowało łagodną mowę Mesjasza, łagodne jego porozumiewanie się, to co on mówił, że w nim nie było wrzasku, w nim nie było krzyku, w nim nie było awanturnictwa, w nim nie było, w Mesjaszu nie mogło być skażenia w mowie nawet. I flet, i ta muzyka na flecie miała właśnie dać im taki przykład, że Mesjasz jak przyjdzie, to on będzie właśnie w taki sposób ten. Proroctwo Mesjaszu, cichy, pogodny, łagodny. Jego głos też taki będzie. Na nikogo nie będzie wrzeszczał. Ten Mesjasz już był wśród nich. Ale prawda jest taka, że w tamtym czasie, w trakcie tego święta, cała rzesza, kilkaset tysięcy ludzi nie oczekiwało takiego Mesjasza. Oni właśnie tego. Też sobie wyobraźmy taką tą całą okoliczność, w której oni się znajdowali. Okupacja rzymska. Oni bardziej oczekiwali wtedy Mesjasza, który wjedzie na koniu z mieczem i zrobi porządek z okupantem i wyzwoli ich. Nastąpi te tysiącletnie królestwo. Oni na takiego Mesjasza oczekiwali. Taki Mesjasz przyjdzie. On się zbliża. To jest powiedziane. Ale pierwsze nadejście Mesjasza to miało właśnie być, jest opisane w tym święcie nawet i w tych proroctwach, które były przedstawiane w tym święcie, miało być na zasadzie właśnie, i takie jest, i ono jest do dzisiaj, że Mesjasz przemawia do nas w łagodny sposób. On nie jest awanturnikiem. On, kto mieczem wojuje, od miecza ginie, powiedział do Piotra. Ale to nie koniec proroctw w tym święcie. Za flecistą z żywą wodą z Syloe chodzi arcykapłan. Idzie do ołtarza, w blasku tych lamp, w blasku tego złota, które tam było, zaczyna się cicha ceremonia wylewania wody na ten ołtarz. Ta woda, tak jak to opisywali ci, którzy to widzieli, naoczni świadkowie, są relacje, mieniła się różnymi kolorami. Ono to było bardzo uroczyste święto. W tym blasku tego światła, tego złota, ona się mieniła, to było jak była wylewana na ten ołtarz. I to było takie kulminacyjne. Takie wylewanie wody to było jedyny raz w roku. I też chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że nigdy woda nie była dopełnieniem ofiary, bo zawsze było wino. Tutaj też wino było, tylko że wino było podczas tego święta podane nie w złotym dzbanie, ale w srebrnym. Było dopełnieniem tej ofiary. Psalm 22, wiersz 15 mówi: rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Lewici w tym momencie, jak ta woda była niesiona i podawana do ołtarza, oni nucili właśnie ten psalm. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Kto był tym? My dzisiaj wiemy, że który rozlał się za winy do ostatniej kropli. Wiemy, że czytamy w Ewangeliach, że Jezus jak został przybity, przebodzony, to wylała się z niego nie tylko krew, ale i woda. Oni to śpiewali wtedy. I cała ta symbolika tego święta, która tam była wtedy przedstawiana, ona była wstępem do wielkiego wyzwolenia. Można powiedzieć, że oni wtedy byli w bardzo takim radosnym nastroju. Jezus stał gdzieś tam i się przyglądał temu. Przyglądał, on widział to już. On już tam był wtedy w tej świątyni. I można sobie zadać pytanie, po co była ta cała wielka radość? Tłumy radujących się ludzi, cieszących się, skandujących pieśni. Czy to było stałe, czy to było tylko chwilowe? Jezus to widział, jednak on wolałby, żeby ta radość nie opierała się tylko na tej chwili świąt, ale żeby była wieczna. Radość po tej całej procesji szybko gdzieś tam gasła wśród tych ludzi. Oni wracali i czekali, kiedy następne będzie święto, kiedy następny taki festiwal, konferencja, możemy powiedzieć dzisiaj też naszym językiem, kiedy jedziemy się napełniać. Ale nie, Pan Jezus chciał, żeby ta radość była wieczna i pełna. I to jest też dla nas takie, żebyśmy dbali o tą radość wieczną, żebyśmy w pełni, zawsze byli w pełni radości, żebyśmy o to zabiegali. Między innymi po to były też te owoce i te rośliny, które tam symbolizowały, dlaczego oni mieli przyjść, nie? To te święto miało przemówić do nich, że mają tak żyć stale, nie tylko w momencie, kiedy to święto jest, nie tylko w tym czasie, tylko że to ma być stałe. Można znowu sobie zadać pytanie, po co była ta radość, jeżeli nic nie miało po niej pozostać? Prawda jest taka, że Pan Bóg nie chce, abyśmy swoją wiarę jako ludzie wierzący opierali tylko i wyłącznie na wrażeniach, uczuciach i emocjach, nie? Chwilowych takich, które gdzieś tam przeminą. On pragnie, abyśmy odkryli sens tego, co świętują oni, co widzieli i tego, co jest ukryte. Odkryć to, co jest wewnątrz tego wszystkiego i żeby zobaczyli sens tych proroctw działaniu i żeby ludzie zrozumieli, kto tym razem tam z nimi stoi i kto od oblicza Boga zwraca się w kierunku nich. On tego pragnął. On nie chciał, żeby to było tylko takie krótkie. On chciał, żeby to było, wypływało z wnętrza. Wtedy właśnie następuje ten taki moment, że widzimy tą całą ceremonię. Pragnieniem Jezusa było to, żeby ta radość z Mesjasza była z nimi, z tymi ludźmi na zawsze. W każdej chwili, w każdej sytuacji. Nie tylko w momencie tego krótkiego wylewania wody. Ten moment wylewania wody to był bardzo taki uroczysty moment, gdzie całe miasto zamierało. Lewici przestawali nucić, arcykapłan brał dzban i wylewał. I w tym momencie właśnie, a w ostatnim wielkim dniu święta, Ewangelia Jana 7, rozdział 37 wiersz jest powiedziane, a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Wiemy jedno, że Pan Jezus nigdy nie schlepiał ludziom, nigdy nie szedł na jakieś kompromisy, nigdy nie próbował się układać w taki sposób, żeby się przypodobać. Wiemy to, że jak głosił, to często bywało tak, że po prostu zostawał sami uczniowie. I tutaj w trakcie tego święta też była taka sytuacja, że on nie szedł na kompromis, bo w 24 wierszu 7 rozdziału jest relacja taka powiedziana, że on do tych, którzy tam stali, do nauczycieli powiedział: nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. On w tym dniu święta potrafił to powiedzieć. I tutaj przychodzi ten moment, gdzie arcykapłan wylewa tą wodę. To jest szczególny moment i nagle jest taki głos. Wydobywa się. Wychodzi Jezus i mówi: kto pragnie, głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Wiecie, w tamtym okresie, w tamtym czasie to było wielkie i głośne zawołanie. Ten głos, można powiedzieć, słyszymy do dnia dzisiejszego. Ten głos cały czas jest aktualny. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. To jest cały czas aktualne. Ale wtedy, w tamtym czasie, kiedy to on wykrzyczał, wypowiedział to, kilkaset tysięcy ludzi przyszło na święto. Przyszło na tą wielką uroczystość. Nikt nigdy arcykapłanowi nie śmiał wcześniej przerwać ani w czymkolwiek uzupełnić. Całe miasto zamarło wtedy, jak usłyszało ten głos. Kto pragnie? Było to wielkie i głośne zawołanie. Żydzi rozumieli, co to znaczy. Oni doskonale rozumieli. Po tej całej ceremonii, po tym całym pochodzie, po tym wszystkim, po tym takim świętowaniu, nagle staje po środku tego święta, w najważniejszym momencie tego święta, w dniu święta, to święto w święcie, można powiedzieć. Ceremonia Nocy Żywej Wody to było święto w święcie, to był kulminacyjny moment, na który wszyscy czekali. My musimy też zrozumieć, że wtedy to nie było mediów, nie było różnych, nie było elektryczności. Ten wystrój świątyni to był wyjątkowy. Te cztery wielkie lampy ze złota, świecznik, który tam był ze złota, te inne lampy, to co oświetlało, ta cała ceremonia, śpiew lewitów, kapłani w pochodzie, lewita na przodzie, to wszystko symbolizowało to, na kogo oni czekali. I nagle w tym momencie z tłumu oni wiedzieli, że był, bo bracia do niego wcześniej powiedzieli, dlaczego ty nie idziesz? Dlaczego ty nie idziesz? Jezus powiedział, że to nie jest jeszcze moja pora. Przyjdzie czas. I to był właśnie ten czas, kiedy on stanął pośrodku i powiedział, kto pragnie, głośno zawołał, niech przyjdzie do mnie i pije. Tam w ciszy stało kilkaset tysięcy ludzi i nagle głos Jezusa, wylewanie wody, to była kulminacja. Jezus tym zawołaniem zawołał, mówiąc, to ja jestem tym źródłem. To ja jestem tym źródłem. To ja jestem tą odpowiedzią na wasze modlitwy. To ja jestem tym waszym zapotrzebowaniem. To ja jestem tym. Oni śpiewali taką pieśń z Izajasza z 12 rozdziału, wiersze 2 i 3. Oto Bóg zbawieniem moim, zaufałem i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją, pieśnią moją i zbawieniem moim. I będzie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. Oni tą pieśń śpiewali wtedy. I jak Jezus zawołał, kto pragnie i przychnie, to było, i przyjdzie, mówi, wy przed chwilą to śpiewaliście. Wy przed chwilą pragnęliście tego. Wyrażaliście w tej pieśni te pragnienie. Jezus zawołał, ja jestem tym źródłem. Ja jestem tym cichym. Ja jestem tym, który trzcina nadłamane nie dołamie, który szedł lewita i symbolizował. Ja jestem, przyjdźcie do mnie. Jezus mówił, wołał mówiąc, ja jestem, chcecie tej zmiany, to przyjdźcie. On nie jest tylko religijnym jakimś obrzędem. Ja jestem tym żywym. Ja jestem tą żywą wodą, która za was została przelana. Bo to była kulminacja, że ta żywa woda, która była wylewana, która się mieniła w kolorach, tak różnych kolorach, to ja jestem tym, który się za was przelewa. To ja jestem tym, którego pragniecie. Arcykapłan, jak wylewał tą wodę, to była tylko krótka taka chwilowa radość. Cóż, w jaki sposób ona mogła być, w jakim ta ofiara w tym dzbanku, w jaki sposób mogła być porównana do tej ofiary, którą złożył Jezus? Żaden. On przyszedł dać im żywą wodę, nie wodę tylko z tej sadzawki, ale on przyszedł wtedy, żeby dać im pokazać żywą wodę prosto z nieba. Jezus sam osobiście daje obietnicę, że otworzy rzeki wody żywej. Czytamy to. powiedział, że z ciebie będą płynąć. Nie będziesz musiał już pragnąć, tylko przyjdź. Kapłan miał tylko złoty dzbanek. Krótkiej takiej przemijającej chwili radości. Jezus mówi, to ja jestem odpowiedzią na wasze modlitwy. I to jest kulminacja i cel tych wszystkich świąt biblijnych, które w tamtym okresie były jedne po drugim, zaczynając od święta Nowego Roku poprzez święto namiotów. Prawda jest taka, że te wszystkie święta biblijne wskazywały na Jezusa. Problem polegał na tym również, nie, że niewiara tego ludu Bożego, który był wtedy w tamtym czasie, w tamtym miejscu, doprowadziła do tego, że chwilę później na wiosnę, bo już na wiosnę, bo to była jesień, na wiosnę, kiedy była Pascha, to poganie urządzili sobie pośmiewisko z Jezusa. Zrobili sobie show. Oni to zrobili dlatego, że właśnie ten lud, który był ludem Bożym, zlekceważył. Zlekceważył go. I to jest też taki ostrzeżenie i obraz dla nas, nie, że ja nie mówię, broń Boże, że my lekceważymy, ale żyjemy w takich czasach, gdzie po prostu pogaństwo się na potęgę atakuje i próbuje zdominować wszystkie aspekty naszego życia, wdziera się do naszych domów, do szkół, do dzieci, drwi sobie z fundamentalnych zasad wiary, mówi, że to jest po prostu przedawnione, że to stare, że to jest nieaktualne, że to już po prostu nie ma znaczenia. Ale jednak my mamy mieć zupełnie inną postawę. To my mamy właśnie dawać świadectwo też na zewnątrz, nie? Że jesteśmy ludźmi tymi, za których została przelana ta ofiara. Co jeszcze jest ciekawego tutaj w tym święcie? Że my jako ludzie nie możemy przewidzieć naszej przyszłości. W sensie takim. Jesteśmy tu dzisiaj, modlimy się, spotykamy, śpiewamy i chwała Bogu. Ale nie wiemy, co będzie jutro. Ale Bóg przez święta biblijne, które się nazywają Tomek, jak się nazywam święta? Wszystkie. Nie, Moedim. Moedim. One mają taką nazwę swoją symboliczną, Moedim, co znaczy pokazuje nam czas, że następny etap to. One, te święta po kolei biblijne to pokazywały i ten właśnie ten pochód w tym święcie to pokazywał, że następne to. Najpierw było czerpanie wody, później tam to było następne będzie, nie? Moedim. Mają pokazać nam, co będzie w czasie przyszłym. Prawda jest taka, że zbliża się czas dla nas wszystkich, dla jednych wcześniej, dla jednych później. Może to będzie taki czas, że wspólnie dostąpimy tego czasu, kiedy nastąpi ten Moedim, wyznaczony czas. Ten wyznaczony czas, jaki to może być wyznaczony czas? Czas spotkania z Panem Bogiem, ten Moedim. Tak jak powiedziałem, my nie wiemy, jak doznamy tej łaski spotkania się z naszym Panem, ale ten czas, wyznaczony czas, który jest dla nas wyznaczony, Pan Bóg dla nas wyznaczył. My nie wiemy jeszcze kiedy, ale ten czas się zbliża i tak samo ten zbliża się czas dla świata ponownego nadejścia Jezusa Chrystusa, Mesjasza, Zbawiciela. On się zbliża. On się zbliża wielkimi krokami. To będzie już inny czas. Pierwszy czas jego pojawienia się to był taki, że on przyszedł, się przedstawił, powiedział, kim jest, pokazał, co zrobił, złożył ofiarę, wybawił nas. A teraz przyjdzie czas dla świata, czas sądu. I ten czas sądu się zbliża. On jak będzie nadchodził, wiemy z proroctw również, to ziemia się zatrzęsie. To będzie wielki huk kroków Mesjasza, który nadejdzie. Góra Oliwna się rozejdzie na pół. to będzie wyjątkowy czas. To przyjdzie, wtedy Mesjasz przyjdzie już po to, żeby rozliczyć. Będzie z jednej strony rozliczyć świat, a z drugiej strony, żeby swoją oblubienicę zabrać. Żeby... I my do tego czasu zmierzamy, do tego takiego namiotu. Również te święto namiotów to ma taki symbol, że ten namiot to jest takim miejscem spotkania z Panem Bogiem. Parę lat temu mówiłem kazanie, że Mojżesz miał taki namiot i w zwyczaju miał to, że wychodził z tym namiotem i na osobności się modlił i tam spotykał z Panem Bogiem. I to święto też jest takim symbolem dla wszystkich ludzi, że przyjdzie taki czas, kiedy wejdziemy jako oblubienica do naszego oblubieńca. Dla tych, którzy w Niego uwierzyli. Będzie ten czas taki moedim, spotkania. Z drugiej strony dla świata to będzie już taki po prostu czas ostateczny. Końcowy. Pan Bóg właśnie przez te święta przewidział coś takiego, że nadchodzi czas. My do tego spotkania zmierzamy, które jest wyznaczone, przygotowane i ono jest przed nami. I taki cel jest tych świąt, między innymi. Ono dlatego też do tej pory jest w Starym Testamencie. To jest cel. To jest cel, żeby spotkać się z Panem Bogiem, żeby spotkać się osobiście. I wtedy te święto właśnie Sukot to miało na celu to, to nie, ono nie miało na celu religijnego obrzędu, tego festiwalu, karnawału, tego całej tej takiej wielkiej konferencji, gdzie tysiące ludzi przychodziło i się bawiło. Nie, ono miało na celu, żeby ludzie się spotkali z Panem Bogiem. Pan Bóg się pojawił, wyszedł do nich, sam osobiście przedstawił się, powiedział, objawił się, oznajmił. Nie został przyjęty. Te właśnie te święta, te wszystkie opisy mają właśnie ku temu. Ale tak jak powiedziałem, że w następny czas to będzie nasze spotkanie. Naszym przeznaczeniem jest to, żeby mieszkać razem w jedności w doskonałym miejscu, które On przygotował. Jezus mówi do nas, idę przygotować wam miejsce, kiedy je przygotuję, przyjdzie i weźmie w nie nas i będziemy razem z Nim. To już właśnie ten czas, następny czas. Objawienie Jana, 21 rozdział, wiersze 3 i 4 mówi: usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nami, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I te pierwsze rzeczy powoli przemijają. Widzimy, co się dzieje teraz na świecie. Jesteśmy świadkami różnych dziwnych zdarzeń, wydarzeń. Widzimy też coraz większe takie odstępstwo ludzi od wiary w Pana Boga. Ale to wszystko się kiedyś skończy. Natomiast my jesteśmy przygotowywani właśnie. Po to mamy tą społeczność z Panem Bogiem, żeby ostatecznie z Nim się spotkać. Żeby ostatecznie z Nim jako oblubienica, z naszym oblubieńcem zamieszkać. To wszystko, te proroctwa, one są cały czas aktualne. I one głośno krzyczą. Ten głos, który powiedział: kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, cały czas jest aktualny. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do niego i pije. Zachęcajmy, moi drodzy, naszych bliskich również, bo to jest, myślę, że dobry moment, żeby zachęcać, żeby mówić. Niech pragną, niech przyjdą. Kto pragnie, niech przyjdzie. Amen.